Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Szykuje nam się rekordowy rok pod względem wydatków finansowych, rok 2017. Wczoraj województwo przedstawiło budżet na 2017 rok i też mówią o rekordzie absolutnym. Mają ponad 616 milionów przeznaczonych na wydatki. Rzeczywiście takiego budżetu nie było jeszcze, jeśli chodzi o historię województwa lubuskiego. Mamy rekordowy budżet, jeśli chodzi o miasto Zielona Góra na 2017 rok. Rzeczywiście tych pieniędzy w kasie miasta będzie więcej. Pan powinien być zadowolony jako członek Platformy Obywatelskiej, który partycypuje przede wszystkim mocno w tym torcie sejmikowym.
To znaczy, panie redaktorze, sprostujmy. Platforma Obywatelska, którą mam zaszczyt reprezentować, nie partycypuje w tych pieniądzach.
Żebyśmy partycypuje.
Przekazu jakiegoś niewłaściwego nie przedstawili. Ja oczywiście rozumiem skrót. Chodzi o to, że rzeczywiście, jeśli chodzi o sejmik województwa lubuskiego, to tam rządząca obecnie koalicja Platformy Obywatelskiej z panią marszałek Elżbietą Polak na czele i z Polskim Stronnictwem Ludowym, no to już jest któryś rok.
I z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, nie zapominajmy.
Tak,
wszyscy o nich zapominają.
No ale to trudno zapominać. Rzeczywiście ja przepraszam, ale przecież osoba pana Jędrzejczaka w zarządzie jest jakby potwierdzeniem tego faktu. No to jest władza stabilna, która zna się na rzeczy, ale też pewnie nie ukrywa, że wzrost kwot w budżecie na inwestycje i wojewódzkie, no i konsekwentnie również skierowanie alokacji do samorządów gminnych, powiatowych, to jest po prostu efekt dobrych negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego, bo rzeczywiście tutaj województwo lubuskie, które negocjowało ten kontrakt na tą alokację 2014-2020, uzyskało chyba dobry wynik i teraz to są tego proste konsekwencje.
Ale trzeba pamiętać, że pieniądze w województwie to nie tylko pieniądze unijne, bo ja mam wrażenie, że takie przeświadczenie panuje, że oto są te miliony spływające z Unii, zarządza nimi województwo, więc mają dzięki temu tak dużo pieniędzy i mogą się chwalić, ale oczywiście nie jest tak, bo przecież województwo ma też, nazwijmy to, swoje pieniądze, które też są przeznaczane na różnego rodzaju inwestycje. W ubiegłym tygodniu pani marszałek, notabene wspomniana przed chwilą, współuczestniczyła w otwarciu na oddziale zakaźnym zupełnie nowego oddziału. Coś przepięknego. Ja myślę, że jeśli ktoś zobaczy taki oddział zakaźny, tak akurat ten jest z przeznaczeniem dla osób chorych na HIV i AIDS, ale to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo jeśli spojrzeć na tą inwestycję i na to, że ponad 4 miliony wpłynęły z kasy województwa, a nie z jakichś programów unijnych, tam jeszcze PFRON się dołożył, szpital się dołożył i tak dalej, to naprawdę robi wrażenie i te pieniądze też są poza unijne.
Tak, bo gdybyśmy mieli województwo lubuskie, zarząd województwa za coś chwalić z poziomu, powiedzmy, samorządów lokalnych, to rzeczywiście i pozostawili poza marginesem tę dominującą tematykę właśnie środków unijnych, to chyba ta opieka zdrowotna na poziomie województwa rzeczywiście jest dobrą rzeczą, bo i chyba szpital w Gorzowie po restrukturyzacji, nie tylko mówię o przekształceniu, ale i oddłużeniu, radzi sobie całkiem dobrze, działalność nie przynosi strat w tej chwili, podobnie ze szpitalem wojewódzkim w Zielonej Górze. Te kolejne inwestycje de facto własne świadczą o tym, że jednak ta nasza opieka na poziomie szpitali wojewódzkich się poprawia. Ona nigdy nie będzie pewnie satysfakcjonująca.
Oczywiście, no to wszyscy o tym wiemy.
I pewnie nie jeden z nas ma traumatyczne przeżycia związane z wizytą w niektórych oddziałach, ale chodzi o to, żeby to sukcesywnie poprawiać.
Jako ciekawostkę powiem panu, że na otwarciu tamtego oddziału pani marszałek ładnie poprawiła prezesa szpitala klinicznego, który też chwalił się, że są inne oddziały pięknie zrobione. Mówi na przykład pulmonologia, na co pani marszałek z uśmiechem na ustach mówi: oj, tam to trzeba jeszcze dużo zrobić. Dużo się wydarzyło, natomiast dużo jeszcze trzeba zrobić. Czyli wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Ta poprawa jest oczywiście i bardzo dobrze, że jest, A tak sobie od razu pomyślałem, że Platforma martwi się o szpitale. No w końcu wczoraj mieliśmy, przedwczoraj, konferencję prasową z panią Katarzyną Osos, między innymi posłanką Platformy Obywatelskiej, chociaż no, nie ma większego znaczenia, kto był. Chodziło o to, że Platforma
to
mówi...
radny Robert Sapa.
Był radny Robert Sapa również.
Odmówić kompetencji.
W zakresie medycyny absolutnie. Tak, i zwracają uwagę na to, że może być no, nieprzyjemnie w służbie zdrowia, mówiąc najdelikatniej.
Uogólniając, panie redaktorze, może to źle mówić w tym takim przedświątecznym jednak okresie, no ale Platforma Obywatelska martwi się o wiele rzeczy związanych z naszym krajem i niestety nie są to wydumane historie, tylko są powody do tego, aby pewne tutaj zastrzeżenia, tak jak pan powiedział, martwienie się artykułować, bo to nie jest tylko kwestia związana z reorganizacją służby zdrowia, w której rzeczywiście rozmawiając z ekspertami, no nikt nie wie, o co chodzi. No ale to jest podobnie sprawa związana chociażby z reformą edukacji.
Znaczy, uogólniając, to jest dość proste. Jesteś bogaty, pójdziesz sobie do prywatnego lekarza i będziesz płacił za prywatny zabieg, nie refinansowany w takimże podmiocie na rynku, który świadczy usługi medyczne. No tyle, to się
do
tego
będzie sprowadzać. A czy ktoś tego bogatego zwolni z obowiązku opłacania składek?
Aha, to już jest zupełnie inna historia. No właśnie, więcej, od 1 stycznia zapłaci więcej.
To szkół nie trzeba kończyć, żeby wpaść na taki pomysł, no bo to jest nic innego jak janosikowanie. No, bo można powiedzieć, że wszyscy płacą się dalej i to nie równo, bo to nie są opłaty związane z głównym moim osobą, tylko to jest w proporcji do uzyskiwanych dochodów. Choć oczywiście nikomu nie odbieram prawa do ich uzyskiwania w stopniu wysokim.
To a potem wydawanie, sprawa. Tak jak sobie ma ochotę. Tak,
tak, natomiast no, też jakaś sprawiedliwość wymagałaby tego, żeby jeżeli... zaleca się, namawia, kieruje na zabiegi związane z prywatnym finansowaniem, to w konsekwencji jakaś powinna być związana z ulgą w zakresie tych danin o charakterze publicznym.
Tak jak pan powiedział, nikt nie wie do końca jeszcze, o co w tym wszystkim chodzi i to jest chyba ostatnio podstawowy problem, że wiemy, że coś się wydarzy, natomiast szczegółów w wielu aspektach nikt tak na dobrą sprawę.
Ja myślę, że ja wiem, o co chodzi. Chodzi to o wywołanie po prostu wrażenia, że jednak niestety obecnie króluje przekonanie, które no dało pewien sukces w kampanii wyborczej. Takie stare powiedzenie polityków: dobrze obiecać, to lepiej jak dać. I po prostu, jeżeli się coś powie, ktoś to posłucha, kogoś to przekona, a czy to się zrealizuje, to już jest mniej istotne. I to jest niestety przykre, bo wydaje mi się, że jakkolwiek byśmy nie oceniali rządu AWS-u, premiera Buzka od 98 roku, który wprowadził 5 wielkich reform. Jak się skończyły, tak się skończyły.
Wszyscy
akurat
mówili, że się
edukacyjna.
Potknął na tych reformach, bo, no tak, bo były to trudne reformy.
Poniósł jakby konsekwencje, tak. Bo niekoniecznie musiało to być miłe dla ucha społeczeństwa, więc to też trzeba docenić odwagę. Niektóre skończyły się źle, ale to nie z winy tego rządu, bo to jest kwestia chociażby tych kas chorych,
na przykład,
do których przy każdej okazji reformy służby zdrowia wracamy. Ale reforma edukacji, czyli wprowadzenie gimnazjów, w mojej ocenie, jako praktyka, nie gimnazjalisty, ale ojca gimnazjalistek, uważam, że to była dobra rzecz, że kiedy pojawiał się nowy szczebel...
Pana dzieci patologia nie dopadła w gimnazjum, bo ja słyszę, że tam jest patologia. Strasznie się cieszę, że może moje córki nie będą szły do gimnazjum, skoro tam takie patologie panuje.
Pytanie, gdzie się przeniesie, jeśli jest w ogóle. Myślę, że te szkoły z czasem zrobiły się na tyle wyspecjalizowane z pracą nie z trudną młodzieżą, bo my krzywdzimy tym sformułowaniem młodzież, którą możemy nazwać jedynie w trudnym wieku. Wiek jest trudny.
To łatwo wrzucić wszystkich do jednego worka i o to powiedzieć na przykładzie czegoś tam w jakiejś szkole, incydentu, który zdarza się z bardzo różnych względów. Raz może być to trudna młodzież, dwa może być to słaby nauczyciel, o czym sami nauczyciele też mówią, że czasami nauczyciele nie są idealnie przygotowani do tego, nie są tak odporni na różnego rodzaju bodźce, na które powinni być odporni w szkole I dzieją się różnego rodzaju rzeczy, tylko mówienie tego w ten sposób, że gdyby nie było gimnazjów, to nie byłoby patologii.
No, nie, no to jest wniosek, który nie wytrzyma próby logicznej analizy, to tu nie ma się o co spierać. Natomiast wielu fachowców podkreśla, że jednak gimnazjum było szansą dla dzieci przede wszystkim z małych miejscowości do jednak uzyskania tej edukacji na poziomie wyższym, ponieważ te gimnazja z reguły funkcjonowały już w większych ośrodkach. Mogę za wzór dać tutaj Zieloną Górę, gdzie wyniki gimnazjalne zielonogórskich szkół były zawsze bardzo wysokie.
Niedawno rozmawiałem z jednym z profesorów, który absolutnie nie jest za tym, żeby likwidować gimnazja, ale patrząc na to zupełnie z zewnątrz, mówi tak, system ośmioklasowy plus czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, czyli ta stara szkoła, nazwijmy to, która funkcjonowała, potem jednolite studia bez dzielenia na stopnie, licencjaty i tak dalej, to system zdecydowanie łatwiejszy. Po prostu. Nie analizując tego, jak on działa, czy lepiej, czy gorzej, czy wyniki są lepsze, czy nie, jest po prostu łatwiejszy.
My nie mamy możliwości przeprowadzenia jakichś takich porównań co do jakości kształcenia w takim czy innym systemie, z uwagi na to, że ten nasz trwał rzeczywiście krótko, a ten system klasyczny obowiązujący w PRL-u przez długi okres, to jest 8 plus 4, no był w czasach takich przełomów, że to jest absolutnie niemiarodajny. I ja znowu rozmawiałem z ekspertami, którzy mówili, że ten system gimnazjalny był weryfikowany tak naprawdę co do jego skuteczności w jednym wypadku. To jest wtedy, kiedy on w okresie międzywojennym został wprowadzony, bo wcześniej też były jeszcze przed II wojną światową w naszym kraju te okresy podstawówek długoletnich, dziesięcioletnich.
Potem przez moment
tam dało się to zbadać i z tych badań wynika, że właśnie ten system przynosił najlepsze efekty edukacyjne.
A wie pan, ile ten system nowy, który będzie wprowadzony podobno, ma kosztować zielonogórski samorząd? Jak to wyliczyli eksperci dla odmiany w Warszawie? Całe dostosowanie szkół przy zmianie, przy reorganizacji, która na pewno będzie konieczna, została wyceniona na 300 tysięcy złotych. Tyle samorząd dostanie. Z budżetu państwa.
Bo ja nie wierzę, żeby to kosztowało.
Nikt to nie wierzy, że to może kosztować 300 tysięcy złotych.
Tak. To jest jakaś sufitologia po prostu, bo to jest niemożliwe. Z tych zapowiedzi, gdzie jeszcze nie wiedzieć czemu bardzo mocno kładzie się nacisk, aby to był jeden budynek na przykład, gdzie akurat jakby rozdzielanie dzieci młodszych od dzieci starszych wydaje mi się miało wiele sensu.
No jeśli ktoś kiedykolwiek robił remont w domu albo urządzał mieszkanie, to tak najtaniej licząc podobno, metr kwadratowy to jest 1000 zł. No więc weźmy sobie kubaturę jednej szkoły i zobaczmy, na co starczy 300 tysięcy.
Nie wiem, kto obroni te wyliczenia. Tak, to...
No, zobaczymy. Samorządy będą się z tym zmagać i płynnie przeszliśmy do naszego budżetu. Projekt jest. Za moment sesja budżetowa. Pański klub ma wyrobione zdanie już na temat budżetu, na temat głosowania, czy też uzależniacie to od różnych względów? PiS mówi wprost, jeśli znajdą się pieniądze na podwyżki, czy na tą rewaloryzację, jak zwał, tak zwał, dla pracowników, którzy głośno swoje racje przedstawiają, to oni zagłosują za. Jeśli nie będzie gwarancji, że te pieniądze znajdą się w budżecie, to oni będą przeciw.
Znaczy, no jeśli tak mówią, bo ja nie słyszałem tego stanowiska kolegów z klubu.
Tak powiedział przynajmniej Jacek
Budziński. To znaczy, że nie zagłosują za tym budżetem, ponieważ my budżet będziemy głosowali 20 grudnia. Nasz klub radnych Platformy Obywatelskiej miał spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych. Bardzo merytoryczne i wyważone. I tutaj
to samo mówił Filip Gryko, że bardzo merytoryczne.
Namawialiśmy do tego, żeby jednak gdzieś te emocje strony, bo to nie są jedni winni, powściągnęli. I wtedy wzorem chociażby sprzed 2 lat da się wypracować takie stanowisko, które jednak zadowoli wszystkich zainteresowanych. To ja jednak jestem przekonany, że to nie jest możliwe, aby to nastąpiło do grudnia 2016 roku. Ponieważ tutaj prezydent tłumaczy to i chyba trudno nie oddać mu racji, jednak niepewnością związaną z budżetem państwa, wysokością i subwencji ogólnych i dotacji celowych, które z budżetu
są... Bo to wspomniałem między innymi o tych 300 tysiącach złotych.
Tak, konkretnymi wskaźnikami plus jednak zamieszaniem właśnie związanym z przeróżnymi sprawami, a to reformą edukacji, a to powierzaniem, zrzucaniem właściwie w moim przekonaniu jakichś zadań zleconych bez zagwarantowania odpowiedniej ilości środków dla samorządu. Więc póki ta sytuacja nie zostanie ustabilizowana w okresie styczeń-luty, ja myślę, że nikt nie będzie w stanie decydować o wydatku, który no, ociera się o około 5 milionów złotych według takich wstępnych szacunków. Oczekiwania związkowców są wyliczone na większą kwotę, no ale załóżmy, że jest tutaj akurat stara taktyka negocjacyjna no, tak, w ciele prośwołu, tak więc gdzieś się tam po środku trzeba spotkać, ale to jest i tak wydatek rzędu no, kilku milionów złotych dla budżetu. Poważny wydatek i w związku z tym nie spodziewam się, żeby de facto w okresie pewnego prowizorium budżetowego takie decyzje mogły być podjęte. W związku z tym koledzy i koleżanki radne muszą się poważnie zastanowić.
Bo... A może to po prostu już jest polityka, bo myślę, że no są to ludzie, którzy nie zasiadają pierwsze półtora roku w Radzie Miasta, tylko często od kilkunastu lat są radnymi, pracowali nad niejednym budżetem i doskonale zdają sobie z tego sprawę, że budżet uchwalony, załóżmy, 20 grudnia, to nie jest już budżet w 100% obowiązujący, tylko on będzie miał jeszcze mnóstwo przesunięć w przyszłym roku. Państwo będziecie niejednokrotnie decydowali o tym, jaki będzie miał on ostateczny kształt, więc może to jest po prostu polityka.
No, ale ja zrozumiałem, że to jest warunek jakby poparcia tak, tego budżetu
tak,
w głosowaniu
powiedział
20 grudnia.
Budzyński.
A ja mówię, to moim zdaniem nie da się zagwarantować tych podwyżek do 20 grudnia. Ja mam nadzieję, że tutaj strony porozumienie zawrą, ale termin 20 grudnia przy braku informacji związanych z budżetem centralnym jest niemożliwy.
I dlatego mówię o polityce. Może to jest wygodne czasami mieć przynajmniej konkretny argument. Budżet świetny, proinwestycyjny, ale nie zagłosujemy, bo zabrakło 5 milionów.
Myślę, że akurat koleżanki i koledzy też mają na względzie kwestię partycypowania radnych w budżecie. Radni Platformy Obywatelskiej właśnie 2 lata temu uzależnili głosowanie nad budżetem od wprowadzenia podwyżek, nie tak jak to planowano, jak to prezydent pierwotnie proponował od 4. kwartału, ale już z początkiem 1. To się rzeczywiście stało, ale radni Platformy zapłacili za to wtedy swoją cenę, którą przyjęli z godnością, mianowicie zostali jakby pozbawieni partycypacji w budżecie. No i oby się to nie skończyło podobnie w tym roku. Dla innych.
Zobaczymy, jak będzie. To tak zabrzmiało czarno trochę.
Nie, ja po prostu...
To podaje pan przykład. Nauczony doświadczeniem.
Pokazuje, jakie są konsekwencje. Oczywiście to była świadoma decyzja wtedy klubu radnych Platformy. Myśmy stwierdzili, że nasze stanowisko będzie jednoznaczne i stanowcze, licząc się ze wszystkimi tego konsekwencjami. No bo w polityce trzeba się liczyć z konsekwencjami.
Chociaż czasy były inne. Trzeba przyznać, że każda kadencja jest nieco inna i za każdym razem te okoliczności...
Ja myślę, że każdy rok budżetowy jest inny. Chociaż jest jedna stała, bym powiedział, której akurat pan redaktor wspomniał na początku naszego spotkania, mianowicie, że budżet jest najwyższy z dotychczasowych. Chyba każdy jest wyższy od poprzedniego. Nie znam budżetu, który byłby kwotowo niższy.
Zdarzało się, chyba raz się tak zdarzyło, że był tam delikatnie niższy, ale wtedy mieliśmy pewnego rodzaju
stabilność. To już do kronik musielibyśmy sięgać, czy to było, nie wiem, 68 czy 72.
Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. No dobrze, że jest więcej.
Szczęśliwie ten budżet, gdzie ta alokacja już by została wyczerpana i był okres oczekiwania na kolejne, to jest 2015, był budżetem połączeniowym, z definicji większym, bowiem przecież dochodzi gminy zostały również ujęte w budżecie, tak, bo to był budżet wspólny. Dlatego szczęśliwie rośnie i niech tak będzie i w przyszłym roku.
No to zostawmy pieniądze i wszystkie inne rzeczy ciężkie lub mniej przyjemne. Wybierze się pan na sektor falubazu na narodowy?
Z chęcią, aczkolwiek ja mam traumatyczne przeżycia związane z oglądaniem Grand Prix na żużlu na Stadionie Narodowym. Bo byłem na tym pamiętnym, który się zakończył wielką klapą. Wiem, że kolejny, który już obserwowałem w telewizji,
odbył
staram się w cyklu...
Ludzie mówili, że był
interesującymi zawodami. Ja się cieszę, że jest taki pomysł na to, żeby to, myślę, nie tylko wspierać naszego reprezentanta, bo rzeczywiście...
Bo z jednej strony Patryk Dudek, z drugiej strony Jason Dyer.
Akurat miałem na myśli konkretnie Patryka Dudka jako po pierwsze wychowanka naszego klubu i jednak reprezentanta Polski. Rzeczypospolitej Polskiej, bo pamiętajmy, no, że to jest jednak cykl nie klubowy, a a narodowy. I tam przede wszystkim kibicujemy Polsce. Więc tutaj wracamy po długim okresie nieobecności z naszym reprezentantem, wychowankiem Falubazu do tego cyklu i myślę, że jest to ważne wydarzenie, więc ta forma takiego wsparcia jest z pewnością miła i sympatyczna. Czy ja osobiście się tam wybiorę, to
wyjście z pierwszego łuku, taki stary kibolski sektor na Falubazie dawno temu.
Stary kibolski sektor to było wejście w pierwszy łuk, bo ja tam cały czas siedzę, panie redaktorze. Co prawda już się wykrusza towarzystwo.
Ja mówię o loży, która jest aktualnie i tam był taki mocny sektor, tak, sąsiadujący z parkingiem.
Rozumiem. Z pewnością wybierze się tam moja córka, zagorzała kibicka, bo właśnie studiuje w Warszawie i powiedziała, ale będę miał wygodę tym razem.
Na Falubas proszę, tylko na narodowy.
Myślę, że spora część kibiców wybierze się też na Grand Prix do Pragi. Bardzo ciekawe miejsce i interesujące zawody. Taki żużel w takim właśnie stylu lat 80. z zadziwiającą w dzisiejszych czasach tablicą informacyjną z tych żarówek. Taki vintage absolutny. To zawody są też bardzo interesujące i chyba tym ciekawiej będzie je obserwować, skoro mamy tam naszego reprezentanta.
No to jeszcze o naszym reprezentancie, skoro tak wywołam do tablicy. Wysyła list do radnych. Nie czarujmy się, no, mówi wprost. Byłoby miło, gdyby znalazło się pewnie jakieś dofinansowanie, bo to, że Patryk jest związany z Zieloną Górą, że podkreśla to, że jest z Zielonej Góry, że tu się wychował, tu się wszystkiego nauczył, że tu jest jego ojciec, który przecież jest legendą Speedwaya w Zielonej Górze. Wszyscy o tym wiedzą i tutaj nie ma wątpliwości. Tak? To, że Patryk nie jest gwiazdą jakąś, która wychodzi i się szarogęsi, też wszyscy wiedzą. Normalny facet, powiedziałbym. No i wysyła list, no, który no, mówi jasno, byłoby miło, gdybym miał ten logotyp miasta gdzieś na kewlarze, czy na motocyklu, czy i tu, tak? Ale gdybyście mi dołożyli do tych zawodów, no, które najtańsze nie są. No, umówmy się, żużel to nie jest tani sport.
O, szczególnie udział w tym cyklu spowoduje zwiększone wydatki, a z drugiej strony ja jestem święcie przekonany o dobrym pomyśle, aby Zielona Góra się właśnie promowała w tym cyklu poprzez umieszczenie znaku Zielonej Góry no, na kewlarze zawodnika właśnie stąd.
Ja też powiem panu, że słyszałem, którzy mówili w ten sposób, że jeśli będą transmisje w telewizji czy telewizjach całego świata, nazwijmy to, to i tak każdy komentator, kiedy stanie przy taśmie Patryk Dudek, będzie mówił wychowanek Falubazu z Zielonej Góry i tak dalej, bo ten komentator musi coś mówić, musi coś opowiadać. No to ma 60 sekund różne historie opowiadają. Kiedy obok niego będzie stał Bartek Zmarlik, to oczywiście będzie tłumaczył, że ten z Gorzowa, ten z Zielonej Góry, ziemia lubuska, że odwieczna wojna i zobaczymy, co z tego będzie, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak czy inaczej ta Zielona Góra będzie się nam przewijać, aczkolwiek byłby to miły gest, bez dwóch względów.
Chyba, panie redaktorze, ten komentator nie zdąży powiedzieć aż tylu rzeczy, kiedy zawodnicy stoją przed, ja
myślę, że
stoją przed taśmą.
Jak pan słuchał komentatorów, to potrafią powiedzieć tak dużo rzeczy w ciągu 60 sekund, że...
Natomiast no, historia pokazuje, że wiele podmiotów wykorzystuje ten moment na to, aby promować się. Są to nie tylko podmioty prywatne, ale również samorządy, przecież i Leszno, i Gorzów, i Toruń to wykorzystują, więc w związku z tym myślę, że również mogłaby tutaj się zaangażować Zielona Góra. Ja w każdym razie radnych namawiam do tego i mam nadzieję, że uda się tutaj jakieś pieniądze, umówmy się, też nie za wielkie, wyasygnować z budżetu miasta Zielona Góra. Przy czym, tak jak powiedziałem, to jest po prostu nie dotacja dla zawodnika, bo tak to jest określane, dotacja jest
inwestycja promocyjna. No, tak,
tak jest, zakup usługi promocyjnej związanej z promowaniem miasta Zielona Góra w cyklu Grand Prix. Mówię, wyjątkowa sytuacja, kiedy jest to zawodnik wychowanek zielonogórskiego Falubazu, więc myślę, że tym chętniej miasto Zielona Góra powinno się w taką ideę zaangażować.
A Patryk, jak powiedział, i pewnie Patryk i jego rodzice, którzy managementem jego się zajmują, z przyjemnością spotkałem się i z władzami miasta i z radnymi, żeby przedyskutować szczegóły i wtedy nie trzeba tego robić przy kamerach i mikrofonach, tylko po prostu usiąść, dogadać się jak normalni ludzie.
To jest, tak? Też mam taki apel do mediów, bo ja akurat i Patryka, i rodziców znam długo właśnie jeszcze z okresu tego swojego pierwszego łuku, jakiegoś mikrosponsoringu, który kibice wtedy organizowali, kiedy Patryk był jeszcze juniorem. I wiem, że są to osoby, które no, absolutnie nie mają komfortu kontaktu z mediami, w tym sensie, że są skromni i bardzo ciężko znoszą konieczność no, czasami rzeczywiście komentowania. Więc o ile wobec radnych proszę formułować nawet krytyczne uwagi i bezkompromisowe pytania, jeśli nawet uważa się, że taka jest idea, to mam apel o to, aby jednak tutaj, jakby nie było, prywatne osoby oszczędzić w tej całej dyskusji, bo miałem wrażenie, przynajmniej na początku, że upublicznienie tego listu jest formą jakiegoś zarzutu wobec zawodnika, no a przecież każdy ma prawo budować zaplecze, organizować swoją aktywność.
Tego rodzaju wniosków do magistratu wpływają dziesiątki o sponsoring.
I dodajmy, że samorząd wielokrotnie wspierał konkretnych zawodników, bo przecież i dla pani Sylwii Bogackiej były zakupywane broń, inni zawodnicy również, więc nie ma w tym przecież nic dziwnego.
Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, panie rektorze, dziękuję państwu za uwagę.